Dobry wieczór, szczęść Boże. Ewa Tylus, bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam w audycji Koloseum. Jak co tydzień o 19 we wtorki spotykamy się po to, żeby mówić o chrześcijanach prześladowanych, o misjonarzach, o misjach i nie tylko. A w naszej audycji dzisiaj tematem przewodnim będzie Syria i niedługo połączymy się z księdzem Mariuszem Boguszewskim z Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Będzie też mowa o księdzu Józefie Taufarze, ponieważ była konferencja na temat książki wokół historii księdza Józefa Taufara z Czechosłowacji dawnej. Będzie też siostra Ewa Rudzka w wywiadzie z księdzem Andrzejem Pasiem i będzie mowa o Meksyku. A drodzy Państwo, teraz zapraszamy na utwór. Koloseum i już na łączach mamy księdza Mariusza Boguszewskiego z Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Panią, witam Państwa, radiowych słuchaczy.
Witamy serdecznie i pozdrawiamy, a mówimy dzisiaj o Syrii, ponieważ jest tam bardzo niebezpiecznie, trwa wojna, tym razem już ze strony Turcji. Ludzie cierpią, nie ma jedzenia w niektórych miejscach, ludzie trafiają do szpitali albo i czasami nie trafiają do szpitali, a Pomoc Kościołowi w Potrzebie chce jak najwięcej ofiar uratować i dopomóc nie tylko chrześcijanom, ale wszystkim, którzy tam cierpią z powodu wojny. Kampania Chleb dla Syrii już się rozpoczęła, ma 4 główne cele. Uświadamianie światu dramatu ludności cywilnej w Syrii, okazanie solidarności z nimi, zebranie środków na zakup najbardziej potrzebnych rzeczy, żywności i odzieży. I jeszcze chcemy utworzyć kilka piekarni po to, żeby zapewnić ludności dostęp do chleba dla około 500 tysięcy osób. No i też pracę dla około 210 rodzin, tak jest napisane w komunikacie. Proszę nam zdradzić szczegóły tej akcji i opowiedzieć, jak się ta akcja rozwija.
Tak, a więc rzeczywiście no, mówimy tutaj o danych, mówimy o liczbach. Proszę pamiętać, że już jedna osoba, która cierpi, która jest ofiarą, jest dla nas problemem i chcemy się nad nimi pochylać jak najbardziej godnie, jak najbardziej właśnie tak po chrześcijańsku też. I dlatego ta akcja Chleb dla Syrii wydaje się, że może być bardzo ciekawą propozycją. To, co w naszej pomocy wyróżnia, myślę, właśnie działania tych kanałów kościelnych, to to, że nie tylko chcemy pomagać bezpośrednio, doraźnie, ale chcemy też stworzyć pewne narzędzie, które będzie dawać pomoc tym ludziom poprzez danie trochę wędki takiej przysłowiowej. A więc ta akcja Chleb dla Syrii to nic innego jak po prostu uzbieranie pieniędzy na wybudowanie bądź zorganizowanie, może tak bardziej to nazwijmy, piekarni, które będą służyć do tego, aby ludzie tam mogli sobie po prostu pracować. Taka piekarnia kosztuje 80 tysięcy euro. To nie jest tania sprawa, no ale rzeczywiście chrześcijanie szczególnie tam chcą bardzo na to jakoś oczekują i mówią, że jest taka potrzeba, aby 20 parę osób mogło pracować, więc w konsekwencji 20 parę rodzin mogło być utrzymanych poprzez pracę tych ludzi w tych piekarniach. I dlatego, no właśnie, jeżeli tych piekarni będzie dużo, w kilkunastu miastach możemy je otworzyć, no to wtedy będzie dostęp do chleba dla większej ilości ludzi, nawet dla takiej ogromnej liczby, jak tam została ona podana, oczywiście ona jest jakoś tam szacunkowa. Idea jest właśnie taka, że brakuje tam chleba, ale brakuje przede wszystkim właśnie tych narzędzi do produkcji, a więc zorganizowanie tych takich bardzo prostych, podstawowych piekarni, które będą do tego służyły. Jest to projekt, który związany jest też z bardzo ciekawą inicjatywą, która powstała teraz w Polsce, mianowicie z tymi ofiaromatami, które powstały i ciągle pojawiają się w nowych miejscach w Polsce. Są to po prostu zwykłe wpłatomaty na dworcach, szczególnie PKP, tych głównych dworcach. Pierwszy powstał, już ten ofiaromat się pojawił na dworcu centralnym w Warszawie. Mamy też informację, że już pojawił się w Krakowie, i w innych miejscach w Polsce, w tych głównych, po prostu podróżni, którzy są, mają czas na dworcu, mogą również po prostu kartą płatniczą taki przelew dokonać i będzie ta zbiórka właśnie też tam prowadzona, i w innych oczywiście przez nasze inne kanały, tak jak to zwykle zbieramy pieniądze poprzez nasze konta, czy też inne sposoby docierania do tych ludzi, którzy chcieliby się włączyć właśnie w tę akcję Chleb dla Syrii.
A jak wygląda taki daromat?
Ten daromat to bardzo prosta sprawa. Jest to po prostu zwykły taki stojący na dworcu, zwykłe urządzenie stojące na dworcu, które po prostu dotykowo możemy po prostu obsłużyć, przykładając naszą kartę płatniczą, wybieramy ile chcemy przekazać i pieniądze już się pojawiają. Jest to po prostu cyfrowy sposób przekazania ofiary na nasze stowarzyszenie.
Czyli jest taki już w Krakowie na dworcu PKP?
Jest w Warszawie, na dworcu centralnym, czy w Krakowie, tak, póki co. A mamy zgodę od PKP na to, żeby postawić w tych głównych dworcach już w Polsce i potem chcemy to oczywiście też rozszerzyć. Mhm.
Najpierw była mowa o kilku piekarniach, a teraz w planie jest zbudowanie 12 takich piekarni albo nawet i więcej. Czy jest to możliwe, w jakich miastach byłyby te piekarnie?
Tak, one głównie związane są z obecnością tam, gdzie są chrześcijanie, bo to jest projekt, który zaproponowali nam właśnie chrześcijanie stamtąd, z miejscowości, gdzie oni mieszkają. Więc przede wszystkim to byłaby Malula, to byłby Damaszek, Homs, Aleppo może, tutaj też w okolicach Tartus i w innych miejscowościach, tych, które związane są po prostu z tymi naszymi partnerami, z którymi realizujemy też inne projekty. A więc te miejscowości, które potrzebują w tym momencie pomocy.
A jeśli mowa o projekcie Chleb dla Syrii, to łatwa jest taka pomoc. Wysłać po prostu trzeba ratuje pod numer 72405 za 2 zł plus VAT. Albo można wysłać kilka takich SMS-ów i polecać znajomym. To jest bardzo mała kwota, ale jednak pomoc jest wymierna.
Tak, rzeczywiście wysłanie SMS-a jest to akcja, którą narzędzie właściwie promujące akcje i zbierające pieniądze, które od wielu lat już my prowadzimy jako stowarzyszenie. Jest to jedna z form, tak jak powiedziałem, po prostu możliwość przesłania pieniędzy. Te akcje też promują różne media. Telewizja Polska ostatnio też bardzo się włączyła w promocję właśnie tego sposobu na dotarcie do potencjalnych odbiorców i naszych ofiarodawców. Tak jak mówię, chleb jest podstawą, jest to coś, co zawsze człowiekowi jest potrzebne i powoduje, że walczymy z głodem, ale tutaj myślę, że najważniejszy wymiar tej akcji jest taki, że ludzie też mają pracę. Przy okazji właśnie pomocy, uratowania może kogoś od śmierci głodowej nawet, powodujemy to, że ludzie dostają pracę, nie siedzą w domu bezczynnie. Wiemy, że tam jest straszna inflacja, brak pracy powoduje taki bezsens i to wszystko, co nazywa się też chęcią wyjechania stamtąd, jakiś taki brak perspektyw na to, żeby ta Ziemia Święta stała się po prostu bez chrześcijan.
Przypomnijmy, że w Syrii 13 milionów ludzi wymaga natychmiastowej pomocy humanitarnej, a Polska Sekcja Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeznacza rocznie 1,5 miliona euro na pomoc Syryjczykom. Te potrzeby są dalej takie same, a nawet i większe. Proszę powiedzieć, jaka sytuacja teraz może być w Syrii w porównaniu do tej, która była wcześniej, bo ksiądz był w Syrii chyba w ubiegłym roku i może ksiądz takiego porównania dokonać albo przynajmniej spróbować powiedzieć, jak ta sytuacja się zmienia dla chrześcijan właśnie.
Tak, my mamy kontakty bezpośrednie, takie na bieżąco właściwie z Syrią. Ja byłem w tym roku w Syrii już nawet. Natomiast sytuacja jest też taka, bardzo też dynamiczna z racji na to, co dzieje się przy granicy z Turcją i te najnowsze doniesienia o otwarciu granicy turecko-greckiej. I to właściwie ta wędrówka, która rozpoczyna się ludności z Idlibu. To jest ostatni rejon w Syrii, który jeszcze jest pod panowaniem państwa islamskiego, z największym wpływem państwa islamskiego. Oni się właściwie tam wszyscy skryli, oprócz tych miejscowości, rejonów górskich, gdzie mogą być ISIS ukryci, albo po prostu topili się w tłum i są nierozpoznani. Natomiast generalnie, tak geograficznie patrząc, to Idlib to jest ta prowincja, bardzo bliska z granicą z Turcją i w związku z tym właśnie oni tam też jeszcze cały czas ci terroryści przebywają i oni kontrolują najwięcej rejonów właśnie w tamtym miejscu. Oczywiście no, sytuacja jest dramatyczna. Nawet rozmawiamy w kontekście koronawirusa o Syrii. Mówi się, że tam nie ma. No, Syryjczycy powątpiewają, mówią, że po prostu no, sytuacja jest nierozpoznana. A więc to, myślę, że to pokazuje brak dostępu do lekarstw, brak dostępu do szpitali. To, co zawsze mówimy, po prostu brakuje tam dostępu do tych podstawowych spraw, które związane są z normalnym funkcjonowaniem. Nie tylko mówimy tu o braku żywności, ale też dostępności lekarstw i w związku z tym też te nasze akcje pomocowe, które realizujemy, właśnie pomoc medyczna, czy dostarczanie tych lekarstw, kupowanie tam na miejscu tych lekarstw dla ludzi. A więc to wszystko powoduje, że no, widzimy zapotrzebowanie i szczególnie bardzo bliskie są te projekty medyczne Syryjczykom. Oni bardzo tego pragną, bardzo chcą, żeby ratować ich życie po prostu lecząc tych ludzi. To jest taki pierwszy podstawowy problem. No, oczywiście drugi problem to żywność, dlatego ta akcja Chleb dla Syrii i te piekarnie. I potem myślę, że trzeci to edukacja, szczególnie właśnie zabranie tym ludziom, młodym dzieciom, młodzieży tej traumy powojennej i wprowadzenie ich do szkół, edukacja i pomoc w tym, co myślę, że najbardziej jest potrzebne młodemu człowiekowi, zdrowemu. I jeżeli już ma co jeść, no to wtedy on przychodzi do szkoły i się ma tam uczyć. To jest też kolejny problem, przed którym stajemy. Potem też kwestia odbudowy, oczywiście domy, elektryczność, małe przedsiębiorstwa, jak jakieś tam nie tylko piekarnie, ale może małe jakieś, mieliśmy takich dużo projektów związanych z tym małymi takimi przedsiębiorstwami.
Tak, był
jakieś
ciągnik.
Cukiernia, te ciągniki kupowaliśmy też takie, no, czy kupi zakup jakiegoś autobusu. To wszystko są rzeczy takie doraźne, które po prostu oni zapotrzebowania zgłaszają. My staramy się na nie jakoś odpowiadać. Szukamy dobrych ludzi w Polsce, żeby to jakoś zorganizować. No, i to się powoli jakoś tam odradza. Aczkolwiek no, problemów jest oczywiście o wiele, wiele więcej niż naszych możliwości. Ale robimy, co możemy. My też wszystkich problemów nie rozwiążemy. Ale wydaje mi się, że gdyby rzeczywiście tutaj Europa Zachodnia, Ameryka i wszyscy inni ludzie dobrej woli zjednoczyli się w tej pomocy, to można by zrobić o wiele więcej i może nawet tym ludziom naprawdę jakoś ulżyć tak już bardzo, bardzo, bardzo więcej niż do tej pory. My jako Polacy rzeczywiście robimy to, co możemy. Oczywiście nie, tak jak mówię, nie, na pewno nie pomożemy wszystkim, ale bardzo dużej ilości ludzi. W tamtym roku kilkanaście tysięcy ludzi dostało pomoc medyczną. To naprawdę wymierna pomoc z Polski i z tego chyba warto się cieszyć.
Bardzo dobry przykład pokazał arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, ponieważ niedawno przekazał na ręce księdza profesora Waldemara Cisło symboliczny czek na kwotę 1 miliona złotych. I te pieniądze mają być przeznaczone na utrzymanie dwóch ośrodków dla sierot w Homs, bo wiadomo, że sieroty są, ludzie dorośli giną, czasami te dzieci zostają bez żadnej pomocy. Najmłodsi mają mieć zapewnione nie tylko wyżywienie, ale również opiekę szkolną, medyczną, psychologiczną. Mają mieć też odzież. W sumie wsparcie ma otrzymać 600 sierot. To jest bardzo duża pomoc, ale wiemy, że arcybiskup Marek Jędraszewski był w Syrii na zaproszenie właśnie dyrektora polskiej sekcji PKWP i tam mógł spotkać się w Syrii właśnie w Homs twarzą w twarz z dramatem ludzkim. I myślę, że to pokazuje taką postawę odpowiedzialną bardzo i jest to jak najbardziej pozytywny przykład, ale też każdy z nas może pomóc i każdy z nas ma jakąś siłę, chociażby małą możliwość pomocy Syrii, co pokazujemy każdego roku jako Polska, chociażby organizując różne koncerty, telewizja też wspiera.
Tak, oczywiście, no, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski po tym doświadczeniu swojej pielgrzymki pokoju, pielgrzymki solidarności, jak to nazwał, zaprosił wszystkich swoich diecezjan do włączenia się do tej akcji i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Kraków jako nie tylko miasto miłosierdzia, ale też jako diecezja miłosierdzia, tak jak to zostało podkreślone na konferencji prasowej, która odbyła się w ostatni czwartek w domu arcybiskupów krakowskich, zrobiła zbiórkę ta diecezja i efekt jest no, rekordowy. Nigdy jeszcze w historii archidiecezji krakowskiej nie było tak dużej zbiórki. To podkreślał też ksiądz arcybiskup i tamtejsi księża. A więc no, wielka sprawa, wielkie podziękowanie, wielkie ukłony, bo przecież my jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w potrzebie, jesteśmy tylko przekazicielami. Te pieniądze trafią tam, do Syrii już trafiły w części, natomiast absolutnie większość jeszcze czeka na to, żeby te pieniądze tam dotarły i będą realizowane właśnie te dwa ośrodki pomocy dla dzieci, dla sierot w Homs. Jest to prośba księdza arcybiskupa Melchickiego Arbasza, który spotkał się z arcybiskupem Jędraszewskim i tam ten arcybiskup syryjski, Melchita, katolicki biskup, poprosił o taką pomoc i ksiądz arcybiskup zdecydował, że właśnie te pieniądze tam mają trafić dla tamtejszych dzieci i będzie to konkretna pomoc, aby tym dzieciom przede wszystkim trochę pokazać tej normalnej strony życia, zabrać im trochę tej traumy powojennej, dać im trochę normalności do tego, aby wzrastały. Proszę pamiętać, że problem sierot syryjskich to jest problem bardzo często podnoszony przez różne organizacje. To nie jest takie proste, żeby tym dzieciom pomagać. Trzeba mieć te struktury, trzeba mieć ludzi odpowiednio do tego przygotowanych. Tam to właśnie jest zorganizowane i mam nadzieję, że jak najlepiej to wszystko zostanie przeprowadzone i mamy też takie potwierdzenia, aby tak było. No właśnie, to tak ma być.
Na efekty oczywiście będziemy czekać i przypomnijmy, że ta kampania Chleb dla Syrii opiera się na SMS-ie. Wystarczy wysłać taki SMS o treści ratuje pod numer 72405. Jeszcze raz numer 72405. Treść ratuje, koszt 2 zł plus VAT. I bardzo dziękujemy. Gościem naszym był ksiądz Mariusz Boguszewski z Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję Pani, dziękuję Państwu i oczywiście życzę też dobrego przeżycia Wielkiego Postu wszystkim naszym słuchaczom drogim i bardzo Państwu dziękuję za każdy gest dobroci, życzliwości i oczywiście pamiętamy o Państwa. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, Bóg zapłać. Koloseum, drodzy Państwo, jest z nami pan profesor Janusz Czyż. I poprosimy pana o krótki komentarz do sytuacji w Syrii.
Szczęść Boże, w ciągu ostatnich 40 lat przyszło parokrotnie spotykać mi się z syryjskimi autochtonami i z ich relacji i przekazu wyrobiłem sobie dwa określenia wydające mi się najbardziej trafnie charakteryzować Syrię. Pierwsza, że jest to kraj w sposób najbardziej okrutny, dotknięty przekleństwem wojny, a drugim, że jest to kraj, w którym kultywowane jest najbardziej pierwotne chrystusowe chrześcijaństwo. I ja akurat spotykałem przedstawicieli zarówno syryjskich muzułmanów, jak i syryjskich chrześcijan. Najpierw było to w roku 1981 w Trieste w oddziale Amnestii Międzynarodowej. Spotkałem przedstawiciela syryjskich muzułmanów, okrutnie tutaj doświadczonych przez reżim generała lotnictwa Hafeza Asada, ojca obecnego dyktatora Bashira Asada, którym w mieście Hama, które zbuntowało się tutaj przeciwko reżimowi Asada, po zbombardowaniu zginęło 25 tysięcy cywilnych mieszkańców. Hama była wtedy ośrodkiem bractwa muzułmańskiego. Z kolei parę lat temu dwukrotnie w Akademickim Klubie Obywatelskim imienia Lecha Kaczyńskiego słuchałem relacji syryjskich chrześcijan o okrutnych też prześladowaniach ośrodków syryjskiego kościoła chrześcijańskiego. Tutaj najpierw zwrócę znów do tego pierwotnego chrześcijaństwa, ponieważ Syryjczyk w języku aramejskim wypowiedział modlitwę Ojcze Nasz. Język aramejski to język, którym posługiwał się Jezus Chrystus i apostołowie. Wrażenie moje było takie, że o ile o polskim mówi się, że jest taki bardzo szypiący, to aramejski szypiący jest jeszcze bardziej. Ale tutaj relacja, zresztą potwierdzona obrazami, no bardzo tak przerażająco zniszczonych kościołów i to, co było dla mnie zaskakujące i zaskakująco różniące się od obrazu, jakie daje walkom i konfliktowi w Syrii środki tego tak zwanego mainstreamu, jak Guardian, jak Le Monde i tak dalej, to sprawcami tych zniszczeń nie było państwo islamskie, które było traktowane jako główny taki nieludzki wróg i barbarzyństwa, tylko to, co jest nazywane w zachodnich mediach umiarkowana antysadatowska opozycja. I tutaj też się cofnę w tym momencie do roku 2011 i trochę wcześniej, kiedy wybuchła tak zwana arabska wiosna. Wiosna, no trudno mówić, żeby to właśnie wszystko kwitło, bo dużo niestety spłynęło wtedy krwi, która mógł się trochę zatrzymał, dzięki Bogu, w różnych innych krajach, natomiast w Syrii się utrwalił. I tutaj nie są to tylko na pewno jakieś takie zadawnione konflikty muzułmańsko-chrześcijańskie, inne, ale to też było sowicie opłacone przez te siły, które nasi czołowi publicyści z różnych stron, bo i profesor Iwo Cyprian Pogonowski, reprezentujący orientację katolicką, i Ryszard Kapuściński, reprezentujący orientację laicką, ale używali wspólnej nazwy, mianowicie Partia Wojny. I Partia Wojny dysponowała wielkimi kapitałami, które rozpaliły tę rewolucję, dlatego że broń, jaką użyła ta strona antysadatowska, nazywana rewolucjonaryz przez innego Syryjczyka, z którym rozmawiałem, no wymagała sowitego finansowania. Także patrzmy, jak teraz będzie się rozwijać sytuacja, jakie tutaj przyjmą orientacje. I tutaj chciałem też powiedzieć pewne, no może dysonans też z takiego dzisiejszego używanego żargonu. Mianowicie z kolei w Narwiku spotkałem świetnego misjonarza. No i pytam, jaki jest w Norwegii problem uchodźców. No i uchodźcy tak brzmią, jeżeli nie negatywnie czy pejoratywnie, no to tak troszeczkę raczej, no tak w pewnym sensie odpychająco. Mówi, no wspaniali są uchodźcy. Ja tak zastanawiam się, co chodzi, i z dalszej rozmowy wyjaśniłem, że on jako uchodźców ma na myśli Etiopczyków, Etiopki i Erytrejczyków, których no uważa za tak jakoś żarliwych katolików, że często my powinniśmy od nich brać przykład i się wielu rzeczy uczyć. Więc tutaj no myślę, że ta lekcja geografii, którą no po prostu te środki różne tego, jak to się mówi z angielska, mainstreamu, dają nam obraz uproszczony, no powinna być przez nas jakoś pogłębiona, bo dopiero właśnie ucząc się i rozumiejąc tę całą złożoną historię ludzką, no zrozumiemy obecną sytuację w świecie i u nas. To dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Ja ostatnio czytałam taki komentarz na temat Syrii, że właściwie teraz świat powinien zareagować przeciwko Rosji, która wspiera Syrię walczącą z Turcją. Ale przecież Syria jest suwerennym państwem. Nie może zostać najeżdżana ani przez Turcję, ani przez żaden inny kraj, żadne inne obce wojska. I właściwie teraz należałoby wesprzeć samą Syrię, która musi odeprzeć ataki z zewnątrz przed różnymi siłami, różnymi wojskami. Miejmy nadzieję, że dojdzie tam do pokoju wreszcie. I o to modlą się chrześcijanie. I my wspierajmy ich w tej modlitwie. I przypominamy jeszcze raz o SMS-ie. Chleb dla Syrii. To jest akcja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Na chleb i nie tylko. Dla Syryjczyków, dla chrześcijan i dla osób pokrzywdzonych w tej wojnie. To SMS o treści ratuje pod numer 72405, a koszt to 2 zł plus VAT. I drodzy Państwo, teraz zmieniamy temat. Ksiądz Józef Toufar to czechosłowacki męczennik, ksiądz, proboszcz w Czychoszczy na Wysoczynie 11 grudnia 1949 roku podczas odprawianej przez niego w czechowskim kościele mszy świętej kilkakrotnie poruszył się krzyżyk ołtarzowy. Wtedy władze uznały, że zostało to sfingowane przez księdza Toufara. Aresztowano go i brutalnymi metodami zmuszono do tego, żeby przyznał się do skonstruowania oszukańczego mechanizmu, za pomocą którego rzekomo poruszano krzyżykiem podczas tego kazania na mszy świętej. I w wyniku tortur ksiądz Toufar zmarł. Został potajemnie pochowany w zbiorowym grobie na cmentarzu w miejscowości Dablice, dziś część Pragi. Jego szczątki odkrył dopiero w 2014 roku Jan Hawrda, archeolog. Zidentyfikowano je dzięki badaniom DNA i dokumentacji cmentarnej i medycznej. I było takie spotkanie w przystanku Historia IPN. Chodzi o książkę Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć, dramat życia kapłaństwa i męczeńskiej śmierci czychorskiego proboszcza, księdza Józefa Toufara, autorstwa Milosa Doleżala w przekładzie Andrzeja Babuchowskiego. I pan Milos Doleżal był na tej konferencji oczywiście jako autor, mówił, dlaczego taką książkę napisał, jak dzisiaj katolicyzm, jak dzisiaj wiara ma się w Czechach i na Słowacji. Był też ksiądz profesor Tomasz Petraczek, historyk, postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Józefa Toufara i rozmawiała z nimi Małgorzata Wosiek. Posłuchajmy o tym, jak to się stało, że doszło do takiego cudu, jak ten cud został wykorzystany przez komunę, aż ksiądz Józef Toufar zakończył swój żywot w 1950 roku i niestety komunie udało się odłączyć wielu, wielu wiernych od kościoła. Zapraszamy na ten wywiad.
Ta snaha komunistické strany v té chvíli, nebo její cíl byl takový, že oni chtěli jaksi tu katolickou církev rozbít, odstřihnout ji od Vatikánu a potřebovali ji mít pod svou kontrolou. A tenhle jeho případ považovali za takové jako trojského koně, kterým tím rozbijou ty vazby mezi křesťany a faráři, mezi křesťany a biskupy. Ale oni ho zavraždili, ono se jim to jakoby nepodařilo.
Chodziło o to, żeby kościół katolicki w Czechosłowacji w pewnym stopniu odciąć od Watykanu, to znaczy, żeby w pewnym sensie przejąć kontrolę nad kościołem. I sprawa księdza Józefa Toufara miała być czymś w rodzaju no właśnie takiego konia trojańskiego wewnątrz katolickiego kościoła czechosłowackiego. Chciano się posłużyć Toufarem jako osobą, która mogłaby kościół czechosłowacki skompromitować.
Tak. Oni říkali, no podívejte se, takhle vypadají faráři. Oni hrají divadlo, oni podvádějí, pohybem křížku ten prostý venkovský lid. To jsou vlastně podvodníci.
Czyli zobaczcie, tak właśnie wyglądają katolicy księża, którzy grają teatr przed swoimi parafianami, którzy instalują w kościołach jakieś tajne maszynerie poruszające krzyżami, żeby sprawować kontrolę nad duszami i umysłami wiernych.
Oni samozřejmě nemohli przyjmout, że jest to nieco irracjonalnego, że jest to nieco nad czym nie mają kontrolu. Oni przecież ten komunistyczny aparat chciał mieć kontrolę nad całą społeczności. A najednou je tady cosi, co je prostě iracionální, tajemné. A takže a ten jejich ta interpretace přece nemohla být jaksi jako že to něco jako mystického. Takže oni se toho snažili zneužít a využít v svůj prospěch.
Jest oczywiste, że sposób myślenia komunistów był kompletnie nie przystawał do tego wydarzenia, które zaszło w Czechoszczy, czyli do poruszenia się krzyżyka na ołtarzu, którego poruszenia nawet sam, to dodaje sam od siebie, ksiądz Toufar nie widział. Komuniści traktowali to jako jakąś wymyśloną przez katolickich księży bajkę, która miała ludzi ściągać do kościołów, tak? Czy ściągać w to konkretne miejsce na Wyżynę Czesko-Morawską. W związku z tym nie byli w stanie tej sprawy w ogóle przejrzeć, zrozumieć, przemyśleć, tak? Traktowali to od początku do końca jako oszustwo.
Czyli jaka musiała być głęboka wiara i obecność Pana Boga w trakcie mszy świętej proboszcza Toufara, że krzyż, który znajdował się na stole eucharystycznym, poruszył się?
No, samozřejmě jest velice těžké jako to dneska nějak teologicky interpretovat, ale i ta doba byla vlastně vychýlená ze své osy. Ta doba byla vlastně porušená, ne? Ta doba se nějak hroutila a jakoby ten křížek se zachvěl a byl taky vychýlen vlastně ze své osy, ne? Ale nespadl na zem, zůstal vychýlený, no. Domnívám se, že je to takový jako velký obraz, velká metafora té situace, jako té temné noci, do které ta církev vchází.
Jest ogromnie trudno interpretować teologicznie to wydarzenie. Można próbować takiej interpretacji metaforycznej, to znaczy, że to krzyż wychylił się i pozostał przechylony nad tabernakulum, w związku z tym nie spadł. W związku z tym można to interpretować jako obraz epoki, w której wszystko jest przechylone, przełamane, ale nie do końca. To znaczy jest to jednocześnie ostrzeżenie, a z drugiej strony no, jakaś droga nadziei, tak? Zapowiedź czegoś, co być może zmieni się w swoje przeciwieństwo.
Udało się komunistom odłączyć wielu katolików od kościoła. Teraz Słowacja i Czechy są dość laickimi krajami i państwo mówili, my nie mieliśmy kardynała Wyszyńskiego, my nie mieliśmy Jana Pawła II tak blisko, żebyśmy mogli zostać uratowani z tego odłączenia. Mhm. Jak to było?
Jak to było w Czechach?
Jeździliście do nas na pielgrzymki.
Tak, ale wiecie, samozřejmě, że ta česká sytuacja jest inna niż polska, przez to, że svatý Vojtěch wyszedł z Czech. Ale chci říct, že když máme být v příkladu Josefa Toufara konkrétně, tak je to kněz, který dneska jako ty lidi spojuje i 70 let po smrti, protože pelgřímky do Číhoště konají i ateisté. Tam se sjíždějí a respektují ho a obdivují ho lidi, kteří z kostele nemají nic společného, dokonce i evangelíci nebo lidé jiného denominací. Tak chci jen říct, že možná pro polskou situaci je to paradoxní, že katolický kněz spojuje dneska společnost tím, že jako svou obětí, ale svou takovou, řekněme, i otevřeností kněžskou. A opravdu v kostele v Číhošti se scházejí katolíci, evangelíci a ateisté.
Je rzeczywiście sprawą paradoksalną, že ojczyzna świętego Wojciecha, który przyszedł chrzcić Polaków, tak, w tej epoce, w której żyjemy, od Polski się różni, tak, ale ksiądz Józef Toufar jest taką postacią, która spaja różne części, różne grupy wchodzące w skład czeskiego społeczeństwa i jego sprawą, jego postawą, jego ofiarnością i otwartością są zainteresowani dzisiaj nie tylko katolicy, ale również ateiści, również agnostycy, ludzie, którzy sprawami religijnymi nigdy nie byli zainteresowani. Józef Toufar jest takim znakiem jedności w pewnym sensie.
A w kostele v Tichosti, kde se konají třeba vzpomínkové setkání nebo bohoslužby, tak přicházejí bohoslužeb se účastní ateisté.
Do kostela v Tichosti na spotkania poświęcone księdzu Toufarowi i jego sprawie przychodzą ciągle ludzie, którzy z kościołem nie mają nic wspólnego. Ateiści, niewierzący. To jest rzeczywiście rodzaj cudu. Czeskie słowo zázrak, które jest związane z tą opowieścią, w zasadzie pieczętuje też koniec, finał tej historii.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę się przedstawić.
Jmenuji się Tomáš Petráček a jsem postulátor procesu beatyfikace pátra Josefa Toufara. Tak nyní se nacházíme v takzvané diecézní fázi procesu, kdy shromažďujeme všechna historická fakta, historické prameny a dokumenty a také se zaznamenávají svědectví stále ještě živých svědků.
Jesteśmy na etapie diecezjalnym procesu, kiedy gromadzimy materiały, gromadzimy świadectwa bezpośrednich uczestników wydarzeń ostatnich żyjących i to jest właśnie ten moment.
I co wiemy tak na tyle ważnego, że możemy się spodziewać beatyfikowania?
Tak už vlastně od roku 1968 nejpozději víme mnohem víc podrobností také o těch posledních 4 týdnech a 3 měsících jeho života, to znamená od toho záhadného pohybu křížku až po jeho úmrtí, kterému způsobila komunistická státní bezpečnost ve Valdicích.
Czyli już od roku 1968 mamy podstawową wiedzę związaną z ostatnimi tygodniami życia księdza Józefa Toufara i przede wszystkim ze sprawą tego poruszenia się krzyża na tabernakulum i na temat sposobów, w jaki ksiądz Józef Toufar był przesłuchiwany, jak był traktowany przez pracowników służby bezpieczeństwa.
No to jest, no, na pewnym miejscu jest to przede wszystkim ta nieuwierzytelna odolność twarzy i twarz tomu násilí, któremu był wystawiony, tak to jest pierwszy jako naprosto zásadní věc, że dokázal odolávat 4 týdny velmi násilným manipulativním metodám výslechu a násilí 4 týdny, 4 dlouhé týdny. A potom druhá taková věc, která jako ve své době rozhodně nebyla typická, je, že to byl člověk, který překračoval určité konfesijní, politické a společenské hranice a vytvářel ze své farnosti společenství. A to už třeba v té rozdělené společnosti v Československu 40. let a 50. let vůbec nebylo samozřejmostí.
Čili dvě řeči podstavové. Po pierwsze, moc, síla přetivstavění se, či vytrzymání tego nacisku, tej przemocy, której poddany był ksiądz Józef Toufar w ostatnie 4 tygodnie swojego życia, różnych metod przesłuchań, którym został poddany, no, przede wszystkim maltretowaniu fizycznemu, ale również psychicznemu. Więc to jest pierwszy powód, ta niezłomność. A drugi powód jest taki, że zupełnie niezwykła jest jego rola jako człowieka, który stanowił coś w rodzaju jakiegoś zwornika, takiego elementu, który jednoczył wszystkich ludzi wchodzących w skład jego parafii, ludzi o rozmaitych poglądach, rozmaite postawy zajmujących w tamtym czasie. rzeczywiście to była postawa wyjątkowa i na tle Czechosłowacji tamtego czasu niezwykła.
Ještě třetí důvod je, že úplně spontánně se okolo jeho osoby rozvinula velmi významná lidová úcta, takže dneska už jsou tisíce lidí, kteří přijíždějí do Čihoště, jsou tisíce lidí, kteří se obracejí k němu o přímluvu, pro který je nějakým orientačním důležitým bodem při různých rozhodnutích a paradoxně můžeme říct, že ilustruje takovou tu základní zásadu křesťanství, že přesto, že komunisté mu vzali život, jméno, snažili se schovat jeho tělo, zamlčet vůbec jeho existenci, tak dneska paradoxně pomáhá jako kněz, přibližuje lidi k Bohu a pomáhá jim na jejich životní cestě mnohem víc, než by mohl během svého života. A to je přece jako něco zcela výjimečného.
Ostatnia rzecz jest związana z najważniejszych powodów przemawiających za beatyfikacją księdza Józefa Taufara, to jest kwestia tego, jak działa jego przykład, jego osoba po śmierci, to znaczy dla jak wielu ludzi w Czechach i jak się okazuje już nie tylko w Czechach, on stał się postacią ważną jako, powiedziałbym, moralny, etyczny, religijny punkt odniesienia. W związku z tym no, to jest jeden z tych powodów, dla których wszczyna się procesy beatyfikacyjne czy kanonizacyjne, to znaczy żywa obecność człowieka, który już dawno nie żyje, którego ciało komuniści starali się ukryć przed ludźmi. Prawdę o ostatnich dniach jego życia, tej prawdy nie dopuścić do wiedzy powszechnej. W związku z tym no, obecność księdza Józefa Taufara w tej przestrzeni religijno-etycznej współczesnej.
I z autorem książki Jakby nam dziś już przyszło umrzeć, dramat życia kapłaństwa i męczeńskiej śmierci czechowskiego proboszcza księdza Józefa Taufara, z Milosem Doleżalem, autorem i księdzem profesorem Tomasem Petraczkiem, historykiem, postulatorem procesu beatyfikacyjnego księdza Józefa Taufara, rozmawiałam razem z Małgorzatą Wosiek. Drodzy Państwo, a teraz posłuchajmy rzeczy o Meksyku, ponieważ ksiądz dr Andrzej Paś nagrywa różne wywiady i felietony o misjach i o misjonarzach na różnych zakątkach tego świata. Tym razem rozmawiał z siostrą Ewą Rudzką o Meksyku i to nagranie jest zatytułowane Amerykański sen. Zapraszamy na wysłuchanie jego i tak samo jak ksiądz Mariusz życzymy dobrego przeżywania Wielkiego Postu i zapraszamy za tydzień, jak zwykle o tej samej porze, czyli o 19 we wtorek. I audycję realizuje nam Marcin Głos. I posłuchajmy siostra Ewa Rudzka w wywiadzie z księdzem Andrzejem Pasiem.
Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie. Bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy na kolejny felieton witam. Dzisiaj mamy coś nowego. Jeszcze do tej pory nie przyglądaliśmy się Meksykowi. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, siostrę Ewę Rudzką, służebnicę Ducha Świętego. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże wszystkim.
Słuchacze są bardzo ciekawi, co takiego się dzieje w Meksyku, bo różne wieści do nas dochodzą, szczątkowe informacje. A jak ze strony zwykłego zjadacza chleba wygląda teraz sytuacja w Meksyku?
Sytuacja w Meksyku jest bardzo zróżnicowana. Meksyk jest bardzo duży, inna sytuacja jest na północy, inna na południu, ale ogólnie mówi się dużo o przemocy i też o sytuacji migrantów. W tym momencie mamy dużo karawan migrantów przychodzących z Ameryki Centralnej i sytuacja ludzi, którzy są w tych karawanach, jest bardzo trudna i z drugiej strony jest bardzo trudno pomóc. Jest dużo chaosu w tym wszystkim.
Czy to jest problem niewolnictwa, czy narkotyków? Jakie są źródła tego przemieszczania się ludności, uciekania, nie wiem, za zarobkiem, czy za innymi?
Różne są opinie. Wiemy, że sytuacja w Hondurasie czy w innych krajach Centrum Ameryki jest bardzo trudna. Ludzie nie mają za co żyć. No to jest z jednej strony bieda, z drugiej strony sytuacja polityczna zmusza ich do szukania innych możliwości jakiejś poprawy życia. No i tak zwany to sueño americano, jak to mówią po hiszpańsku, czyli sen, no, dużo takich marzeń i dużo wyobraźni o Stanach Zjednoczonych, że tam to jest...
Sen amerykański.
Sen amerykański, tak, że to jest taki kraj miodem płynący, a rzeczywistość jest całkiem inna. No. Także ci ludzie bardzo cierpią, a z drugiej strony Meksyk też nie jest przygotowany, żeby pomóc tym wszystkim ludziom.
No i budowa tego muru, który ma odgrodzić, to tak zwany mur Trumpa, który ma odgrodzić Stany Zjednoczone od Meksyku. Jak Meksykanie spoglądają ze swojej strony na tę propozycję amerykańską?
Różne są opinie, czy można powiedzieć, opinie są podzielone. Jedni mówią, dobra, niech sobie robi, my sobie poradzimy, a on też będzie za nami tęsknił, że tak powiem, no bo jest to jednak rynek zbytu dla Stanów Zjednoczonych, Meksyk. Ale z drugiej strony wielu ludzi w Meksyku będzie też przez to cierpieć, no bo z tego handlu żyją. A więc...
No właśnie, jak wygląda sytuacja rodzin w Meksyku? Materialna, społeczna, według siostry? Bo siostra pracuje z kobietami, które zostały pozostawione same sobie wraz z dziećmi, tak naprawdę na ulicy, które się znalazły całkowicie osamotnione, dlatego że mężczyźni, tak zwani macho, zamiast podjąć się obowiązków rodzicielskich, po prostu uciekli, żeby lepiej sobie, wygodniej żyć. Jak siostra spostrzega tę sytuację?
Dla Meksykańczyków rodzina jest dużą wartością. Rodziny są bardzo związane ze sobą, ale sytuacja też zmusza ludzi do migracji takiej wewnętrznej, a więc dużo rodzin z wiosek wyjeżdża za pracą do miast. I tu trochę sytuacja kobiet jest w gorszej sytuacji, no bo jeśli taka kobieta wyjedzie ze swojej wioski, złączy się z jakimś partnerem, najczęściej żyją bez ślubu i po jakimś czasie zostaje sama, no to w tym momencie rodzina jest daleko, a ja jestem sama i muszę za coś wyżyć i muszę utrzymać dziecko. Problem alimentów to jest drugi problem, bo niby prawo jest za kobietą, ale żeby to wyegzekwować, to jest bardzo proces bardzo długi i trudny.
A wobec tej sytuacji, jak wy pomagacie?
A więc my w tej sytuacji założyliśmy dom, taką ochronkę, po polsku był po prostu żłobek dla matek pracujących, gdzie zajmujemy się dziećmi w czasie pracy. A więc te matki mogą iść do pracy spokojnie, bo my się tymi dziećmi zajmujemy. Do tej pory, czyli do grudnia 2018, dostawaliśmy na ten żłobek pomoc rządową. W chwili obecnej rząd się zmienił i tej dotacji nie otrzymujemy, tak więc trochę nam było trudno w tym roku. Dlaczego? Bo rodziny, no większość to jest matek samotnych, ale mamy też jeszcze trochę młodych małżeństw. Ja mówię, mamy jeszcze, bo robimy wszystko, żeby te małżeństwa utrzymać i żeby to nie była to następna kolejna rozbita rodzina.
Skąd zbieracie te fundusze, żeby utrzymać ten dom?
Bo no, do tej pory była pomoc rządowa i rodzice płacili pewną część, bo to też jest kwestia odpowiedzialności. Naprawdę jak się wszystko daje za darmo, to ludzie tego nie doceniają, a więc płacili jedną część. Ci, którzy nie mogli płacić, mogli odpracować, ale większa część była z rządu. Kiedy pomoc się skończyła, zaczęliśmy organizować tak zwane akcje solidarne i żeby zebrać jakieś fundusze, żeby pomóc tym, którzy najmniej mają i nie mają możliwości płacić. Bo mówię, no nie mogę tych matek zostawić na ulicy, no rząd im nie pomaga i ja też im nie pomogę, czy my im nie pomożemy, co z nimi, nie? Matka musi iść do pracy, a co z dzieckiem? Gdzie ono zostanie? Ja mówię o dzieciach małych, bo mamy dzieci od roku do 4 lat. No to z kim to dziecko będzie, nie? A w Meksyku temat, który jest taki aktualny na całym świecie, że takim przemocy nawet seksualnej, jeśli chodzi w kierunku dzieci, to jest to też taki temat który no, martwi i który jest obecny.
Czyli jest też żywa, problem pedofilii również występuje.
Występuje i bardzo dużo, tylko mało się o tym mówi. Dlatego, że jeśli chodzi o Oaxaca, jest to stan indiański, a więc wszystko będzie, że tak powiem, temat tabu i jeśli to jest w rodzinie, to nie może wyjść to na zewnątrz, bo to będzie źle widziane. A jest dużo... Rodziny mieszkają razem, a więc jest dużo wujków, kuzynów, ojczymów.
Znaczy, jest pewien paradoks. Czuję, że siostra chce o tym powiedzieć, że występuje pewien paradoks, że rodziny są bardzo duże,
żyją razem.
Ale żyją razem, są bardzo niby związani tak emocjonalnie, ale z drugiej strony wiele dramatu się dzieje właśnie w tej ilości jakby w danej rodzinie, w danej jednostce. Więc ten problem żywo jest dyskutowany. I jeszcze jeden problem narkotyków.
Jest on też, że tak powiem, na porządku dziennym. Przemoc, narkotyki...
Bo to jest jednak to zagłębie świata narkotykowego, prawda? Meksyk.
Tak,
i przestępczość z tym związana.
Dużo się o tym mówi. Rząd mówi, że stara się z tym walczyć. Mieliśmy takiego prezydenta na poprzednich kadencjach, który walczył z tym jak tylko mógł, ale to jest jakiś temat bardzo trudny, bo ta mafia jest wszędzie.
No
mafia
i jest wszędzie,
jest w rządzie, jest zwalczyć to chyba z pomocą Bożą.
Jak Kościół się odnajduje w ogóle w tych strukturach właśnie mafijnych? Dlatego, że jednak to są wierni, prawda? Którzy należą do Kościoła katolickiego.
To jest właśnie ciekawe,
bo jednak Meksyk jest bardzo wierzącym krajem.
Meksyk jest wierzącym krajem, ale co muszę powiedzieć, ta wiara jest płytka. Taka
emocjonalna. Tak jak
a więc będzie dużo pielgrzymek, dużo takich spotkań, gdzie ludzie mogą wyrazić swoją wiarę, ale to jest takie powierzchowne i na krótką metę, bo brakuje formacji. Dlatego jest bardzo dużo sekt. Bo łatwo kogoś przekonać, jeśli ktoś nie ma przygotowania, nie ma nawet zielonego pojęcia, co znaczy być katolikiem.
Katechizacja nie przyjęła się w Meksyku tak do końca.
Jest, ale na różnym poziomie. Zależy też od miejsca, od stanu. My staramy się pracować, przygotowywać katechetów. Ja pracowałam przez 5 lat na wybrzeżu Oaxaca, gdzie jeszcze były wioski, które... No można powiedzieć, wioski, które należą do pierwszej ewangelizacji. Ja pytałam się, jesteście katolikami? Tak. A pokazywała mi zdjęcie Pana Jezusa w żłóbku. A kto to jest? Nie wiemy. A więc być katolikiem, no to być ochrzczonym. Ale co
i
za tym idzie? To nic za bardzo nie umieli wytłumaczyć, bo chrzest jest też często przyjmowany jako coś magicznego. Trzeba ochrzcić dziecko,
tak,
żeby nie chorowało, żeby nie płakało, żeby było zdrowe.
Znaczy, pewnie to się wiąże z tym, że jednak te indiańskie zwyczaje, obrzędowość animistyczna, czy też właśnie te religie naturalne, jednak są bardzo mocno zakorzenione w mentalności. Inkulturacja powoli się staje. I głoszenie Ewangelii musi się na tym opierać, prawda? Na inkulturacji, wchodzeniu w kulturę i odnajdywaniu się właśnie w tej naturze latynoskiej. Ja myślę, że przed siostrą jest bardzo duże zadanie, które siostra pięknie wykonuje z tych opowieści i z tego, co się dzieje. No i życzymy w imieniu wszystkich słuchaczy, życzymy wszystkim misjonarzom, a szczególnie siostrze Ewie, by nie poddawała się pomimo różnych przeciwności, by Meksyk, który jest jej drugim domem, okazał się właśnie bardzo owocny ewangelicznie. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, Bóg zapłać wszystkim dobrodziejom za pomoc, za modlitwę. Przepraszam, że mi się język plącze. Mam 18 lat w Meksyku i dopiero 2 dni temu wróciłam do Polski.
Ale jest świetnie, siostro.
Dlatego czasami trudno szukać słów, ale jeszcze raz, Bóg zapłać za wszystko.
Z nami rozmawiała siostra Ewa Rudzka, a z Państwem żegna się ksiądz Andrzej Paś. Pomoc Kościołowi w potrzebie.